List do Rzymian, 10 rozdział. Proszę otwórzcie Biblię, jak macie. Słuchajcie, 10 rozdział zaczyna się tak bardzo podobnie do tego, co w 9 też widzieliśmy. A mianowicie Paweł mówi o tym, jak bardzo kocha swój lud, czyli naród izraelski, w którym się urodził, w którym się wychował. I wiecie, co ciekawe, bo on nawet w 9 rozdziale mówił takie słowa, że jeśli dałoby radę, żeby on mógł stracić zbawienie, ale tylko po to, żeby jego rodacy byli zbawieni, to on by to chciał zrobić. Nie? Że jeśli by to było możliwe, to on był gotowy zrezygnować ze swojego zbawienia, byle oni byli zbawiani. I tutaj 10 rozdział zaczyna się bardzo podobnie, bo 10 rozdział mówi coś takiego: bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu. Znowu mówi o narodzie izraelskim, znowu mówi o tym, że pragnie, by byli zbawieni. Coś, co można zaobserwować w życiu młodych ludzi, chrześcijan, którzy dopiero co się nawrócili. Ja pamiętam ze swojego życia, jak ja narodziłem się na nowo, a wcześniej byłem wychowany w rodzinie katolickiej, to tak naprawdę pierwszy w moim odruchu to tak naprawdę odczułem wściekłość na Kościół katolicki, tak, że przez tyle lat mnie oszukiwali, a zbawienie było zapisane w Bożym Słowie, do którego nikt mnie nie zachęcał nigdy w Kościele, żebym czytał, tak? Więc byłem wkurzony, można by powiedzieć, i bardzo chętnie bym atakował ludzi, którzy w tym Kościele byli, ale Bóg pokazał mi, że to nie tędy droga, to nie jest Boży sposób. Pamiętam, też czytając w historii Kościoła, jak ludzie się zaczęli nawracać w czasach Lutra, to niektórzy też byli tak gorliwi, że palili krzyże w Kościele katolickim, nie wiem, łamali, palili obrazy i tak dalej.
Zabijali.
Albo zabijali nawet, nie? W gorliwości. Ale to nie o to chodzi. Jeśli ktoś chodzi z Bogiem, jeśli ktoś poznał Jezusa Chrystusa, to nawet po tej pierwszej może reakcji zaraz przychodzi takie wyciszenie i Bóg rozlewa Bożą miłość w naszych sercach. Do kogo? Do tych ludzi, którzy są zgubieni. Do tych ludzi, którzy może są religijni i może nawet w niektórych rzeczach bardziej gorliwi niż my, ale zgubieni. I to jest piękne to, co Paweł pisze, bo zobaczcie, przecież kto najczęściej Pawłowi dokuczał w głoszeniu Ewangelii? Kto go wyganiał z miasta do miasta? Żydzi. On nich miał największy opór. To oni go prześladowali najbardziej. To od nich dostawał baty, tak? To oni pracowali na tym, żeby trafiał do więzienia. To oni. A co to wytworzyło w jego sercu? Naturalnie w jego sercu, wiecie co by powstało? Nienawidzę Żydów. Coś takiego powinno powstać w jego sercu. Naturalnie byłby oko za oko, ząb za ząb. Ale Paweł chodzi z Jezusem. Ty chodzisz z Jezusem. Więc jeśli chodzisz z Jezusem, to Jezus przemienia twoje serce. Nie nienawidzisz tych ludzi, ale zaczynasz ich kochać. I Bóg pokazuje ci, jak możesz wyrazić swoją miłość do nich, aby ich zdobyć dla Chrystusa. Aby spędzili wieczność z tobą w niebie, a nie w jeziorze ognia. Chodzi o to, żeby ich ratować. A nie uratujesz ich, obrzucając ich błotem, opluwając ich, paląc na stosach, krzyżując, nie wiem, zabijając, tak? Nie zbawisz ich w ten sposób. A rozgniecisz jeszcze większą nienawiść. To nie jest Boży sposób tak działać. Boży sposób jest przez miłość. I Paweł z całego serca pragnie zbawienia Izraela. Tak samo jak my dzisiaj z całych naszych serc powinniśmy pragnąć zbawienia ludzi w naszym otoczeniu. Czy to na Ukrainie, czy to w Polsce, gdziekolwiek jesteśmy, pragnieniem naszego serca i modlitwą do Boga powinno być o ich zbawienie. Pamiętajmy o tym. Jeśli masz złą postawę, jeśli masz gdzieś dokładnie takie oko za oko, ząb za ząb, no ja muszę, oni mnie tak oszukali, tyle kłamstw mi powiedzieli, to proś Boga, aby rozlał Bożą miłość w twoim sercu. To nie jest twoja miłość, pamiętaj. Bóg daje tą miłość, jeśli o nią prosimy. On rozleje tą miłość w naszych sercach. Ale wiecie co, na jedną rzecz jeszcze chciałbym zwrócić w tym fragmencie, który przeczytaliśmy. To się pojawia w naszych Bibliach słowo gorliwy, gorliwość, zelos. Pamiętacie, jeden z uczniów Jezusa nawet był nazwany zelotą, tak? Zelota to znaczy gorliwiec. Ktoś, kto jest poświęcony czemuś tak, a, tak bardzo, bardzo, nie? I widzimy w życiu Pawła, dokładnie on takim gorliwcem był, nie? On był nawet nadgorliwy, tak? Bo robił więcej niż nawet wymagano od niego, nie? Ale co w tym fragmencie widzimy? Słuchajcie, jak przeczytamy dalej, Paweł mówi tak, że daje świadectwo. Moi bracia Żydzi mają gorliwość. I to jest piękne, że mają gorliwość. Ale mają niewłaściwą gorliwość. Są gorliwi w tym, czego Bóg nie oczekuje od nich. I to jest ciekawe, bo my zawsze myślimy, że gorliwość zawsze jest właściwą cechą, że to jest super. Ale gorliwość ma to do siebie, że może być też nakierunkowana w niewłaściwą stronę. I zamiast gorliwie służyć Bogu, możesz gorliwie zwalczać dzieci Boże. I słuchajcie, wiele razy wśród chrześcijan nawet widziałem, chrześcijanie, którzy wydają się gorliwie studiować Boże Słowo, ale studiowali je tylko po to, żeby gorliwie potępiać i oskarżać innych wierzących. Bo ja znam lepiej Boże Słowo niż oni. Myślisz, że tego Bóg cię oczekuje? Że to jest twoja służba? Nie ma takiej służby w Bożym Słowie. Jeśli ktoś ma dar napominania, to niech to robi z miłością, a nie po to, by zabijać, aby niszczyć, aby powstrzymywać innych przed chodzeniem z Bogiem. Słuchajcie, każdy z nas, pamiętajmy o tym, każdy z nas jest na innym etapie dojrzałości chrześcijańskiej. Co to znaczy? To znaczy, że ja, będąc niemowlakiem wierzy, robiłem niektóre rzeczy, które były głupie. Dzisiaj się z nich śmieję. Ale byłem gorliwy w tym i myślałem, że to ma sens. To powinniśmy robić. I na przykład byłem w stanie, nie wiem, iść na całonocne spotkanie modlitewne, tak? I jestem mocny duchowo, bo całą noc na modlitwie spędziłem, prawda? Już nie wspominałem o tym, że tam którąś godzinę tam gdzieś przysypiałem, tak? Ale dałem radę. O 6 rano wstałem, pojechałem na wycieczkę, tak? A, taki jestem mocny duchowo. Okej. Bóg nie dla wielomóstwa wysłuchuje naszych modlitw. Słyszeliście taki werset? Tak? Jedno westchnienie czasami jest większą modlitwą niż całonocne przesypiana modlitwa, tak? Więc pamiętajmy o tym, że jesteśmy na różnych etapach dojrzałości i czasami coś, co może cię razić w życiu innego wierzącego, jest po prostu tylko jego niedojrzałością. Może ty jesteś starszy, dojrzalszy, to daj mu możliwość wzrostu. Nie potępiaj go za to, nie oskarżaj go za to, nie obrzucaj go wersetami biblijnymi, tylko pomóż mu dojść do dojrzałości. A w jaki sposób doprowadzisz go do dojrzałości? Gdy wykąpiesz go z miłości Bożej. Gdy objawisz mu, jaki jest Bóg. Gdy okażesz mu miłosierdzie i łaskę. Tego potrzebujemy od siebie nawzajem. Budowania i zachęcania. A nie oskarżania i potępiania. Pamiętajmy o tym. Takie jest serce Boga. I tutaj Paweł pięknie pokazuje, że on się nie wścieka w ogóle na tych ludzi, którzy go prześladują. A nadal modli się i pragnie, by byli zbawiani. Paweł tak naprawdę, słuchajcie, on miał przykład na własnej skórze. Doświadczył. Pamiętacie, kogo on kamieniował? Komu pomagał kamieniować jednego z chrześcijan, tak? On widział, jak to działa. Czy on przyszedł do Boga dlatego, że Szczepan rzucił: niech was ziemia pochłonie i Bóg was niech zniszczy, wstrętni poganie. Tak? Nie. Ale on słyszał, jak umierający Szczepan woła: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybacz im, są gorliwi. Wybacz im. Ja myślę, że te słowa pracowały w sercu Pawła. On dalej prześladował Kościół, ale te słowa na pewno zapamiętał. I one pracowały w jego duszy. Pracowały nad tym, że gdy objawił mu się Chrystus, od razu wiedział, z kim ma do czynienia, tak? I on mu pytał: to co mam teraz robić? Nie? Jak mam teraz gorliwie działać dla Królestwa Bożego? Był przygotowany na to. Doświadczył czegoś. Że miłość Boża przeciąga ludzi na właściwą stronę. To miłość Boża ma pociągać ludzi. Pałają żarliwością ku Bogu, nieopartą jednak na pełnym zrozumieniu, albowiem nie chcąc uznać, że sprawiedliwienie pochodzi od Boga, uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. Czym był główny problem Izraelczyków? Że my mamy swój plan na zbawienie. Myślicie, że dzisiaj w naszych czasach jest inaczej? Są kościoły nominalne, są organizacje religijne, które mówią: my mamy nasz plan zbawienia. Przyjdź do nas, bądź członkiem naszej organizacji, będziesz zbawiony. Tak chociażby świadkowie mówią, tak? Tylko w naszym kościele jest zbawienie. Nie słyszeliście takich haseł? Tylko u nas. A ja czytam w Bożym Słowie, że nie tylko u was. Tylko u jednej osoby jest zbawienie. Nie w twoim, czy w tamtym kościele, ale Zbawiciel jest jeden. Jedyny. Ma na imię Jezus. To znaczy Jahwe zbawia. Jehoszua. Jahwe zbawia. Tylko On zbawia. Bóg. I z Żydami był podobny problem. Paweł mówi: Bóg zbawił was. Oni mówią: nie, nie, nie. My musimy się zbawić. My, przestrzegając prawa, się zbawimy. My przecież znamy 10 przykazań. Będziemy zbawieni przez 10 przykazań. I to jest problem. Słuchajcie, dzisiaj mamy też w Polsce wiele osób, które są bardzo gorliwe religijnie. Naprawdę. Bardziej gorliwi czasami niż my. Ale problem jest w tym, że próbują swoją sprawiedliwość wypracować. Gdy Boże Słowo, chociażby tu w liście do Rzymian w 10 rozdziale, mówi, że Bóg wypracował twoją sprawiedliwość. W jaki sposób? Czwarty werset mówi tak: a przecież końcem, wypełnieniem, kresem prawa zakonu jest Chrystus. Zobaczcie, Żydzi próbowali zbawić się przez wypełnianie prawa. Czy któremuś się udało? Nie. Dlaczego nie? Bo Paweł zaraz tu cytuje, albo nawet wcześniej cytował. On mówi, że przecież w waszym prawie jest powiedziane: zbawiony będzie ten, to wytrwa we wszystkim, co zakon mówi. Zdarzyło ci się złamać zakon? Nie raz. To co? To już nie jesteś w stanie się w ten sposób zbawić. Rozumiesz to, czy nie? I Paweł mówi: jedyny, który wypełnił zakon w 100%, jest jedna osoba na świecie. Jezus Chrystus. Wypełnił co do joty każdy zapis zakonu, prawa. Wypełnił prawo? To dlaczego umarł? Powinien żyć na wieki? Wypełnił prawo. Ale umarł. Bo
Boża sprawiedliwość.
Paweł mówi, ludzka sprawiedliwość, myśli, że przez przestrzeganie przepisów, zasad kościelnych, niekościelnych jesteśmy zbawieni. A Bóg mówi, Jezus wypełnił prawo, ale umarł dla zbawienia Twojego. Kto wypełni prawo, tak mówi Mojżesz, kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie. Ale sprawiedliwość osiągana przez wiarę, tak powiada. Te słowa są trochę niezrozumiałe, ale posłuchajcie ich. Nie mów w sercu swoim, kto zdoła wstąpić do nieba. Oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd prowadzić na ziemię. Albo kto wstąpi do otchłani. Oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. Ale cóż mówi słowo? Cóż mówi? Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, które głosimy. Nie możesz być zbawiony przez przestrzeganie prawa. Prawa, które Jezus wypełnił, ale możesz być zbawiony przez słowo wiary. Przez słowo wiary, które głosimy. A co głosimy? Słuchajcie, dobra nowina, Ewangelia, którą głosimy, jest bardzo prosta. Jeżeli jest skomplikowana, to tylko dla tych, którzy chcą ją skomplikować. Bo tak naprawdę, nawet tutaj zaraz przeczytamy takie wersety, które zaskoczą tych, którzy próbują zbawić się w inny sposób. Bo tutaj jest powiedziane tak, i to jest znowu z Drogi Rzymskiej, jeden z wersetów, który warto pamiętać na pamięć, jeśli głosimy Ewangelię. Przypomnijcie mi Drogę Rzymską, kto pamięta? Wiesz, jest 3,23, co tam jest? Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jaki jest następny krok? 6,23, co tam jest? Dokładnie. Albowiem zapłatą za grzech, liczba pojedyncza, słuchajcie, za grzech jest śmierć. I jaki jest trzeci krok? I tu już mamy Rzymian 10 rozdział, dzisiejszy rozdział. Jak możemy być zbawieni? A wcześniej jest jeszcze werset, który wyjaśnia to, co przed chwilą przeczytałeś. To jest 10 i to, co Bogdan tutaj wspomina. 10,9. Słuchajcie, to jest rozwinięcie tego fragmentu, co Michał go wspomniał. Z 10 to było, ty mówiłeś 13, tak? Słuchajcie, w 10,9 jest powiedziane, jakie słowo wiary głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Słuchajcie, tu nie ma mowy o żadnym uczynku zakonu. Tu jest mowa o dwóch prostych rzeczach. Jeśli swoimi ustami wyznasz, wypowiesz, tak naprawdę jest nawet nie wyznasz, ale przyznasz. Przyznasz w swoim sercu, przyznasz w swoim umyśle, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że zmartwychwstał, jesteś zbawiony. Słuchajcie, to jest tak proste. A ludzie mimo wszystko chcą być zbawiani w inny sposób. I dzisiaj powiem wam tak, że myślę, że dużo kościołów przeżywa kryzysy, przeżywa różne problemy z prostego powodu. Nie głoszą już tej Ewangelii. Zauważcie, ile dzisiaj jest warunków do tego, by być zbawionymi. Jakie tu są warunki? Słuchajcie, ja tu widzę dwa. Wyznasz ustami, że Jezus jest Twoim Panem. Drugie, uwierzysz w sercu, że zmartwychwstał. A co to znaczy, że zmartwychwstał? Że żyje dzisiaj. Osiągasz zbawienie. Jakie warunki jeszcze? O czym my mówimy? W wielu miejscach usłyszycie, że do zbawienia jest Ci potrzebny jeszcze chrzest. Niektórych jeszcze, że jeszcze jakieś inne sakramenty, obrzędy i tak dalej, konieczne do zbawienia. Dlaczego Paweł o nich tutaj nie wspomina? Mówi, chcesz osiągnąć zbawienie? To te dwie rzeczy. I to też chcę wam zwrócić uwagę na to. To nie jest taka magiczna regułka, bo już widziałem ludzi na ewangelizacji z kościołów charyzmatycznych, którzy łapali ludzi niewierzących na ulicach. Powiedz tylko, że Jezus jest twój problem, a będzie zbawiony. Powiedz. Tu, już, szybko, umiemy się. Bo tak jest za mną. Jezus jest twój Pan.
Jezus jest
twój
Pan.
Jezus jest twój Pan. I po prostu, czy o to tu chodzi? Słuchajcie, to stwierdzenie tego nie mówi. Tam, jeśli chodzi o wyznawanie, jest greckie słowo homologeo. Z czym wam się homologeo kojarzy? Dzisiaj używamy tego słowa, słuchajcie. Co to jest homologacja? Stwierdzenie, że coś jest... Uznanie, że coś jest poprawne, nie? Że coś jest właściwe, nieoszukane, tak? I słuchajcie, to jest to greckie słowo tutaj. Jeśli homologeo, że Jezus jest Panem, jeśli uznasz Jezusa swoim Panem i w sercu swoim, to inaczej, to w sercu swoim będziesz wiedział, że Jezus zmartwychwstał. Słuchajcie, tak naprawdę ja z własnego doświadczenia powiem wam, jak to u mnie zadziałało. Przecież ja, wychowany w rodzinie katolickiej, obchodziłem Wielkanoc, tak? Słyszałem o tym, że Jezus na Wielkanoc obchodzimy święto zmartwychwstania Jezusa. Czyli można powiedzieć, że tu w mojej głowie wiedziałem o tym. Ale czy ja wierzyłem w to tak w 100%? Czy dałbym się za to zabić? O nie, raczej nie. A nie wiadomo do końca, jak to było z tym zmartwychwstaniem. A może to jest jednak oszustwo? A może jednak uczniowie go ukarali? Po prostu wiedza o czymś nie mówi, że wierzę w to. Ale wiecie co, jak narodziłem się na nowo, jak zrodziłem się z ducha i wody, jak narodziłem się duchowo, to wiecie co zyskałem? 100% przekonanie, że Jezus zmartwychwstał. Dlaczego? Bo żyje we mnie i zmienił moje życie. Jeśli tak jest w twoim życiu, jeśli Jezus stał się twoim Panem i Zbawicielem, jeśli Jezus jest w twoim życiu, to ty wiesz o tym. Ja nie potrzebuję teraz dodatkowych dowodów na to, że Jezus zmartwychwstał, chociaż są takie dowody historyczne i dobrze o nich wiedzieć, ale żaden z nich by mnie nie przekonał o tym, że Jezus zmartwychwstał, dopóki bym się z nim nie spotkał. Dopóki by nie zamieszkał we mnie. I o tym tu jest mowa. W sercu musisz wierzyć, że Jezus zmartwychwstał, bo to świadczy o tym, że jesteś naprawdę zbawiony. Czy wierzysz, że Jezus dzisiaj żyje? No wierzysz, czy nie wierzysz, tak? Żyje dzisiaj Jezus, czy nie? Skąd o tym wiesz? Bo żyje we mnie. I to jest coś, za co umierali apostołowie, za co umierali uczniowie Jezusa. Byli pewni, że Jezus zmartwychwstał. To nie była żadna mistyfikacja, żadne oszustwo. Oni wiedzieli, że Jezus zmartwychwstał, bo mieszkał w nich. Tylko wtedy jesteś w stanie oddać życie za zmartwychwstanie Jezusa, że to jest pewne. Ale słuchajcie, jak to zmienia moje życie religijne? Słuchajcie, jeśli wiem, że Jezus żyje dzisiaj i żyje we mnie, bo żyje we mnie, to myślicie, że będę wymyślał takie określenia jak, że Jezus potrzebuje zastępcy na ziemi? Słyszeliście o zastępcach Jezusa na ziemi? Ja już wielu słyszałem takich. Ten przywódca duchowy uważa, że jest zastępcą Jezusa na ziemi. Tamten uważa, że jest zastępcą Jezusa na ziemi. A zadam proste pytanie. Jeśli zmartwychwstały Jezus żyje we mnie, po co mu zastępcy? Słuchajcie, ja czytam listy Pawła, listy Piotra nawet czytam i tam nie ma nigdzie wzmianki, żeby Jezus potrzebował zastępcy na ziemi. Jezus jest głową Kościoła, my jesteśmy Jego ciałem. Tylko takie porównanie widzę. Ale nigdzie nie widzę, że ktoś jest zamiast Chrystusa. Zauważyliście to? Jeśli Biblia mówi o głowie Kościoła, to kto jest tą głową? Tak, list do Filipian, list do Kolosan. Słuchajcie, Paweł pisze wiele lat po tym, jak Piotr podobno został głową Kościoła, a Paweł pisze, że to Jezus jest głową Kościoła. Dlaczego tak pisze? Bo Jezus zmartwychwstał. On nie jest martwy. On nie jest małym dzieciaczkiem, który nic nie może w Boże Narodzenie i później Jezusem, który wisi na krzyżu, który też nic nie może zrobić. On zmartwychwstał i żyje dzisiaj. I chce, i puka do serc ludzi niewierzących dzisiaj tak samo. Oto stoję u drzwi i co robię? I kołaczek. Kto to robi? Jezus. O, to chyba żyje. O, to chyba dzisiaj nadal może ma dostęp do ludzi, tak? I nie potrzebuje zastępców. Nie potrzebuje. Jezus Chrystus chce współpracować z Tobą, aby Ewangelia była głoszona na całej ziemi. On chce nas używać, ale chce z nami współpracować. On nadal jest głową, my jesteśmy Jego ciałem. Nikt Go nie zdetronizował i nikt nie może tego zrobić, bo On żyje. Zobaczcie, jak ważne te słowa są. Tylko takie proste stwierdzenie, nie? Jeśli ustami swoim wyznasz, przyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, jesteś zbawiony. I to jest prawda. Tylko w ten sposób będziesz i jesteś zbawiony. Nie ma innej opcji. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Widzicie to? A Pismo jeszcze daje taką obietnicę, i to Pismo w Starym Testamencie mówi tak: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Słuchajcie, nigdy nie będzie zawstydzony. A ktoś mówi, no dobrze, ale jak na sądzie Bema? Na sądzie Chrystusowym. Ja słyszałem, że tam niektórzy będą zawstydzeni, tak? Ale będą zbawieni. Bóg nigdy Cię nie opuści. Jezus, który jest zmartwychwstały, nigdy Cię nie zostawi. Nikt nie jest w stanie wyrwać się z Jego ręki. Co dalej, słuchajcie? I tu dochodzimy do wersetu, który nasz student szkoły biblijnej Michał dobrze zapamiętał, tak? 10:13, albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Wiecie, co znalazłem wczoraj w oryginale greckim, że jest ciekawe, a czego my w naszych Bibliach nie widzimy? Tam jest słowo, które jest użyte, wezwie, każdy, kto wezwie do siebie. To jest ciekawe, nie? Tam jest stwierdzenie takie, że nie tylko wezwie Jezu Chryste, ale wezwie Go do siebie, będzie zbawiony. Co potrzebuje, żeby być zbawiony? Potrzebuje wezwać Jezusa Chrystusa do siebie. To jest ważne, bo czasami co? Ludzie, nie wiem, na ulicy coś, o, potnie się, o Jezu! To jest wezwanie, tak? Wezwał Jezusa Chrystusa i jest zbawiony? Nie! Tak? To nie magiczna regułka. Ale jeśli wezwiesz Jezusa Chrystusa, Boże, wejdź w moje życie, zbaw mnie. Jezu, ocal mnie. To on to zrobi. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Tak? Do siebie Go musisz wezwać, a nie tylko wypowiedzieć słowami. I to sprawia, że będzie zbawiony. Paweł dalej mówi coś takiego. To jest taka zachęta do nas też, abyśmy głosili. On mówi tak. Jak więc mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jak mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jak mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Nawet słowo apostolos, tak? Wysłani. Jak to jest napisane? Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. I tu jest wezwanie do nas. Chcesz mieć piękne stopy? Duchowo piękne stopy, nie? Nie mówię o takich, nie wiem, fizycznych stopach. Ale chcesz mieć duchowo piękne stopy?
Tak.
To głoś Ewangelię. Tak? To głoś Ewangelię. Gdy tylko jest możliwość, głoś Ewangelię. A Boże Słowo mówi, że masz wtedy piękne stopy. I głoś tą prawdziwą Ewangelię. Radosną Ewangelię. Bo tu jest pięknie powiedziane, że jak piękne są stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę, a nie złą. Ewangelia, którą głosimy, jest dobrą nowiną, bo nic do niej nie dodajemy. Bo tak naprawdę, zobaczcie, jeśli cokolwiek dodajemy do dobrej nowiny, to jakby pociągnąć to logicznie, to ona przestaje być dobrą. Bośmy zbawieni jesteśmy nie tylko przez Jezusa Chrystusa i Jego dokonane dzieło wypełnienia prawa na krzyżu, tak? Jeśli w ten sposób nie jesteśmy zbawieni i coś do tego dodajemy, to już nigdy nie będzie dobra nowina. Wiecie, z czym świadkowie Jehowy na przykład mają problem z odpowiedzią na jakie pytanie? Czy wiecie, że Ewangelia to dobra nowina? Tak. To przekażcie mi ją. I wtedy mają problem, tak? Dobra nowina. Aha, no dobrze, to jak będziesz żył tutaj dobrze, bo będziesz w organizacji służył, będziesz żył w raju na ziemi. Ja mówię, aha. I wy już to macie, tak? No nie, no bo jak będziemy dobrze działać i wytrwamy do końca, tak, no, w organizacji, no to wtedy będziemy. Ja mówię, no dobrze, a ja chciałbym, ale nie wytrwam. I co wtedy? A, no to wtedy, no właśnie, co wtedy? Nie? Ludzie oszukują samych siebie, tak? Mawiają, że głoszą dobrą nowinę, a nie głoszą. Jeśli dorzucić do dobrej nowiny, którą mamy objawioną w Bożym Słowie, jakiekolwiek warunki, to ją unieważniasz. To głosisz inną Ewangelię. To już nie jest dobra nowina. Nie ma szans, żeby była dobra. Jeśli dałbyś ludziom jeden warunek jeszcze do tej Ewangelii byś dodał, to jestem pewien, że straciliby zbawienie. Nie jest tak? No, od twojej wiary zależy, czy będziesz zbawiony. Jak będziesz trwał w tej wierze. Jak będziesz miał silną wiarę, to będziesz zbawiony. To ja już ci mówię, to ja już nie będę zbawiony. Ale ja czytam. Chociażby w tym fragmencie, co ostatnio Gabriel mi podał w Tymoteusza, tam jest napisane. Jeśli ja nie dochowuję wierności, to co robi Bóg? Dochowuje wierności. Dlaczego? Bo samego siebie zawrzeć się nie może. Jak samego siebie zawrzeć się nie może w stosunku do mnie? Bo Jezus jest gdzie? Zmartwychwstały Jezus jest gdzie? W moim życiu. W moim sercu, gdzie Go zaprosiłem. I On tam dalej jest. I ze względu na Jezusa we mnie nigdy Bóg nie przestanie być wierny w stosunku do mnie. Mimo mojej niewierności. Widzisz to? Jeśli Jezus jest w tobie, to On tam będzie. Do dnia odkupienia. Jeśli jesteś zapieczętowany Duchem Świętym, to tylko Bóg może zdjąć tą pieczęć. A kiedy On ją zdejmie? I staniesz twarzą w twarz z Chrystusem. Jako zbawiony człowiek. Nie ma innej opcji. Boże Słowo o niczym więcej nie mówi. Nie dodawaj niczego do Bożego Słowa. Dobra nowina. Paweł mówi, kończy ten 10 rozdział i ja dzisiaj też chyba na tej myśli skończę, słuchajcie. Paweł w 18 pyta tak. Pytam więc, czy może nie słyszeli, mówi o Żydach, tak? On mówi, ależ tak. Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Słuchajcie, oprócz tego, to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo czasami spotykamy się z ludźmi, którzy mówią, a, mówię, że tylko przez Jezusa jesteśmy zbawieni, tak? A co z tymi, którzy żyją gdzieś tam w dżungli i nigdy o Jezusie nie słyszeli? Tu masz odpowiedź w tym fragmencie. Paweł mówi, po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa. Wiecie, o czym mi to mówi? O ogólnym objawieniu, które Bóg daje każdemu człowiekowi na planecie Ziemia. Ludzie, którzy poszukują Boga, który stworzył ten piękny świat, Bóg objawia im też Zbawiciela, który zbawił się. Jak to możliwe? Normalnie. Wiele razy słyszałem świadectwa, jak w miejscach, gdzie nie ma Biblii, Bóg objawiał się przez sny. Wizje, sny, objawia im kogo? Jezusa Zbawiciela. Bóg ma swoje sposoby, żeby dotrzeć. Czemu ograniczasz Boga? Jezus zmartwychwstał, jest Bogiem Wszechobecnym, więc jak mówisz, że do kogoś Ewangelia nie mogła dotrzeć? Tak? Jeśli w jego sercu było poznanie prawdy, to Bóg stanie na głowie, jeśli można tak powiedzieć, że Bóg staje na głowie, ale Bóg zrobi wszystko, aby taką osobę zbawić. Znajdzie na to sposób. Więc nie ma wytłumaczenia dla nikogo, że bo ja nie miałem możliwości usłyszeć, nie mogłem poznać. Bóg ma swoje sposoby. Bóg może cię zbawić. Gdziekolwiek na tym świecie jesteś. Pytam dalej. Czy Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi, wzbudzę was zawiść do tego, który nie jest ludem, zniecę was gniew do ludu nierozumnego. Izrael zaś odważa się powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela mówi, cały dzień wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego. To słowo oporne tam jest w oryginale i mówiącego przeciw. Lud mówiący przeciw. Słuchajcie, wiele razy, może w waszym życiu też się zdarzyło, wiele razy Bóg coś mówi do nas, a my buntujemy się przeciwko temu, a my mówimy przeciw temu. I tak jest. Ale to nie zmienia miłości Bożej do nas. Słuchajcie. Jeśli jesteś opornym synem, Bóg ma sposoby, żeby do ciebie z prawdą, która może cię wyzwolić, dotrzeć. I on robi to. Co pięknego na koniec, słuchajcie. Bóg do Izraela mówi, cały dzień wyciągałem ręce do ludu, który mnie odrzuca. Cały dzień. To jest oczywiście proroctwo, to jest oczywiście słowo symboliczne, że nie tylko przez 24 godziny Bóg wyciągał do nich ręce, a później już, dobra, to już przegięliście. Cały dzień oznacza, że przez wieki, przez setki lat wyciągam do was ręce, a wy nie chcecie uchwycić. Wiecie co? Ja lubię, jak ktoś się mnie pyta, co to znaczy być zbawionym? To wiecie co lubię pokazywać ludziom? Ratownika i osobę tonącą. Tak naprawdę każdy z nas tonie. W duchowej rzeczywistości każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas upadł, każdy z nas zasłużył na potępienie, każdy z nas tonie w jeziorze ognia. Ale przyszedł Zbawiciel. Zbawiciel to słowo oznacza też ratownik. Co ten ratownik robi? Cały dzień wyciągałem rękę do ciebie. Przez całe twoje życie Bóg wyciąga do ciebie rękę. Ale On nie złapie twojej. On wyciąga rękę, abyś ty podjął decyzję, czy chcesz być uratowany. On ma dla ciebie ratunek. Tylko uchwyć. Będzie zbawiony. Tylko tyle. Ale od twojej decyzji to zależy, czy to zrobisz. Jeśli nie chcesz skorzystać z tej wyciągniętej ręki, sam siebie skazujesz na wieczność w potępieniu. Bo Bóg zrobił wszystko, żeby cię uratować. Bo Jezus zapłacił całą cenę, żeby cię wyratować. Bo Jezus wycierpiał wszystko na krzyż, idąc na krzyż Golgoty, aby ciebie wyratować. Wypełnił prawo umarł. Z twojego i mojego powodu. Wyciąga dzisiaj rękę. I przez całe twoje życie będzie wyciągał do ciebie rękę. Uchwyć ją wreszcie, a będzie zbawiona. Bóg nie może więcej zrobić. Bóg nie może na przymus kogokolwiek zabrać do nieba. Bóg nie po to stworzył nas wolną wolą, żeby teraz, to teraz wszyscy baczność do nieba, patrz! Tak? I wszyscy idą. Nie. Bóg miłością swoją przyciąga cię do siebie. Bóg wyciągniętą ręką w twoją stronę czeka, ale nie podejmie za ciebie. On kołacze do drzwi, tak? Ale klamka jest z twojej strony. Ty musisz ją otworzyć. Ty musisz zaprosić go, aby był twoim Panem i Zbawicielem. A wtedy w twoim sercu będziesz wierzył i wiedział, że Jezus zmartwychwstał. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję ci za dobrą nowinę. Za dobrą nowinę objawioną w twoim słowie. za dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie Nazareńskim, który wypełnił prawo, który poszedł na krzyż, jako niewinny oddał swoje życie. Abyśmy my teraz, patrząc na krzyż, wierząc w Niego, wierząc w Jego dokonane dzieło, mieli życie wieczne. A jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czy wierzysz w to? Czy zrobiłeś to w swoim życiu? Czy wiesz, że Jezus dzisiaj żyje, bo jest w tobie, gdy Go tam wpuściłeś? Bądź świadomy duchowej rzeczywistości. Jeśli nigdy nie zrobiłeś tego, to dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Poproś Jezusa, by cię uratował. Uchwyć się Jego wyciągniętej dłoni i daj się uratować. Bo Jezus pragnie tego bardziej niż ty i ja. Bo Jezus tak bardzo cię kocha. Bo Jezus tak bardzo cię kocha, że dał swoje życie dla ciebie. Abyś ty żył. Uchwyć dłoń Jezusa, a będziesz zbawiony. Amen. Dobrze, słuchajcie, to co? Ktoś miał śpiewać? Gotowy jestem.